Sakrum Profanum. Czas teraz na profanum, kampanię wyborczą. W naszym studio Piotr Ikonowicz, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, kandydat na posła, ostatnie miejsce w okręgu gdyńskim Lewica.
Gdyńsko-Słupskim.
Tak jest. Nie można o nikim zapominać.
Nie, w Słupsku jest bardzo duże poparcie dla Lewicy, dlatego wspominam.
No dobrze, dzień dobry panie kandydacie.
Dlaczego, panie redaktorze.
Dlaczego pan kandyduje do Sejmu?
A dlatego, że już trochę zardzewiałem. Po dwóch kadencjach 20 parę lat nie posłuję, a jednocześnie robię to wszystko, co powinien robić poseł, czyli działam na rzecz ludzi. I pomyślałem sobie, bardzo często muszę, no ostatnio coraz częściej muszę prosić posłanki i posłów o przysługi, bo nie zawsze taki cywil, nie poseł jak ja, może przebić mur głową. No i jak się zgłosiła do mnie Dziemianowicz-Bąk, Agnieszka, o pomoc w zrobieniu drugiego mandatu w tym okręgu, no to powiedziałem, dobra, to pomogę, bo ona na blokadę eksmisji przychodzi regularnie. Nawet kiedyś spotkałem ją na nielegalnej blokadzie dokonanej przez zbirów z eksmitera o 2 nad ranem w Warszawie. Więc mówię, taka posłanka, że tak powiem, jest godna takiej odpowiedzi, jakiej udzieliłem, czyli tak.
A wierchuszka ruchu czy koalicji lewicowej, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty?
Ja z nimi nie rozmawiałem. To jest raczej oddolna inicjatywa i niech taka zostanie.
No ale oni musieli tam przyklepać.
No, klepnięte jest. Nawet niedawno rozmawiałem przez telefon z Robertem Biedroniem i był bardzo sympatyczny.
Bo to trochę jego region.
Mało tego, jak mam prawo liczyć na to, że wpadnie do Słupska i powie parę ciepłych słów. Także tutaj, no takie są prawa kampanii.
Prezydentem. Tak. Kampania ma być o 30 latach Rzeczpospolitej. Wszyscy mówią, że to najważniejsze wybory od tych właśnie 32 lat III Rzeczpospolitej. To są najważniejsze wybory? Pana zdaniem?
Nie. Najważniejsze rzeczy dzieją się między wyborami, a to są mobilizacje społeczne. I tak naprawdę ja bardzo długo miałem takie przekonanie, że jeżeli będzie warto iść do Sejmu, to po to, żeby uwieńczyć jakiś proces społeczny, tak? Jeżeli w końcu ludzie się zbuntują. No ale na razie się nie zbuntowali, ja jestem buntownikiem, nieosamotnionym, bo muszę powiedzieć, że po raz pierwszy od lat otacza mnie duże grono bardzo młodych ludzi, bardzo ideowych, bardzo wrażliwych, a z drugiej strony widać, że to młode pokolenie.
No właśnie, jaki jest?
Nie ma oferty. To znaczy tak, mamy
nadmierne... Ale może, no, nie chcę mieć oferty, wejdę panu w słowo. Patrzę, jak głosują młodzi ludzie, bardzo często na Konfederację albo też na Lewicę. I trochę się jawi taki obraz młodego pokolenia, żeśmy sobie wychowali ludzi skrajnie egoistycznych. Ludzi, którzy myślą tylko o własnym dobru albo finansowym, Konfederacja, no albo takim społecznym, żeby było najbardziej liberalnie, jak najmniej zakazów, czyli tutaj mamy Lewicę. To jest dobry czy zły obraz?
Myślę, że fałszywy po prostu.
Fałszywy. To jak jest prawdziwy
znaczy
obraz?
Ja pomagając ludziom, zwykle jednak ktoś sygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda, czy to sąsiad, czy znajomy, prawda? I jest bardzo dużo młodych ludzi zaangażowanych społecznie, a teraz ja widzę młodych ludzi przez pryzmat zakochanych par. Oni do mnie przychodzą, nierzadko już z dzieckiem, i błagają, żeby ich wkręcić do kolejki mieszkaniowej na mieszkanie komunalne, bo albo kochają się i chcą się wyprawić od rodziców, a nie mają dokąd. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jest taka mała dzietność w Polsce, bo te dzieci trzeba gdzieś zrobić, trzeba gdzieś seks uprawiać, a się nie da, nie mając mieszkania. Niektórzy próbowali w lesie, ale strasznie leśnicy dużo tych fotokomórek zakładają i straszne skandale wynikają z tych leśnych amorów. Ale to już mówiąc poważnie, mężczyźni mieszkają z rodzicami.
Było łatwiej, to ja rozumiem. To nie było fotopołapek. To,
absolutnie. To jest, lasy i zagajniki były nasze. Natomiast chcę powiedzieć, że młodzi ludzie mieszkają do 35 roku życia z rodzicami i to nie jest normalne. W Gdyni, gdzie kandyduję, jest taki prezydent miasta, nazywa się Szczurek i on uczynił sobie za punkt honoru, że nie będzie budował mieszkań komunalnych. W związku z tym ludzie przeprowadzają się do Rumi, gdzie jest takie budownictwo, a potem stoją godzinami w korkach, no bo to jest taka ulicówka wzdłuż wybrzeża. I teraz oczywiście część z tych ludzi wynajmowała dotychczas na wolnym rynku i zwykle to było tak, że właściciel takiego mieszkania już nie musi iść do roboty, dlatego dlatego, że idzie za niego lokator i przynosi mu całą pensję, tak? Ale okazuje się, że już cała pensja też nie wystarcza, bo znowu idzie w górę, bo to jest spekulacyjne zawyżenie cen mieszkań. No dołożyła się imigracja, wiadomo, mamy konflikt, mamy... My sami w Biurze Ruchu Sprawiedliwości Społecznej mieliśmy przez prawie 2 lata Marinę z trójką dzieci i tak jak było miliony uchodźców, to nam się trafia najfajniejsza.
Okej, to, ale to jeszcze dopytam, nie, czy wchodząc do polityki patrzyłeś na tą, czy patrzył pan na tą dużą politykę? Że ja tu są jakieś duże konstelacje, są jakieś 2 bloki, jest opozycja demokratyczna, jest Prawo i Sprawiedliwość.
Ja powiem tak, no, że ja jestem jakby tym trzecim blokiem. Znaczy, to ja nie uważam, że Hołownia jest jakaś trzecia droga, bo niczego odrębnego i nowego nie proponuje. Natomiast raczej chodziłoby o to, żeby w Polsce zapanowały no bardziej równe stosunki społeczne. No mamy największe w Unii Europejskiej rozwarstwienie majątkowe, a sytuacja, w której bogaci rządzą biednymi, to już ma swoją nazwę. To jest system oligarchiczny i on już ma niewiele wspólnego z demokracją. Więc oczywiście redystrybucja budżetowa to jedno, a drugie to poszanowanie praw pracowniczych. Kolega Grzesiek Kinnicki, który mnie namówił na kandydowanie, on narzeka bardzo, że właściwie każdy rząd po kolei, niezależnie czy to jest z tej strony, czy z tamtej strony, likwidował kolejne izby pracy w sądach. Czyli, że jak już pracodawca nas źle potraktuje i złamie nasze prawa pracownicze, to musimy dalej pojechać do sądu i dłużej poczekać. W związku z czym pracodawca się nie krępuje, bo właściwie prawo pracy jest tylko na papierze.
Dobrze, to są przykłady, tylko jeszcze przejdziemy, ale ja cały czas będę ciągnął w tej stronę tej dużej polityki, bo do niej pan wskoczył kandydując i od tego nie uciekniemy.
Ja powiem tak. Politikos to jest greckie słowo, które nie oznacza, jakby się zdawało, mordobicia, tylko oznacza rozumną służbę dla dobra wspólnego. I tak to rozumiem. Czyli ja jestem raczej właśnie człowiekiem, który szuka kompromisu. Wtedy, kiedy ktoś przychodzi, żeby go bronić, bo tonie, to pierwsze, co zaczynam robić, to negocjować, a dopiero potem protestować. I oczywiście czasami trzeba wyjść do gabinetu burmistrza i zwołać tam konferencję prasową. I mam nadzieję, że na najbliższą, którą zwołam w takim gabinecie, przyjdziesz.
Jeżeli tylko będę miał wolne, obiecuję, że przyjdę. To proszę tylko od SMS-a, zabiorę sprzęt i przyjadę, chociaż będę musiał się rozerwać, ale zrobię to. I rozerwę się na dwoje i będę i tu, i tam.
Znaczy ja chcę służyć ludziom tak jak dotychczas, tylko jeszcze wyostrzone narzędzie pomagania, jakim jest mandat poselski.
Okej, a ja chcę wiedzieć, czy Piotr Ikonowicz czy na przykład patrzy na Donalda Tuska i mówi sobie, to jest mój przyszły koalicjant. Za jego rządem będę głosował. To chcę wiedzieć.
Jestem w niewzręcznej sytuacji i pozwolę sobie milczeć.
Nie ma.
Ja byłem w czasie takiej debaty w parlamencie, byłem doradcą klubu Palikota i wtedy wydłużano wiek emerytalny. No ja byłem przeciwnikiem takiego rozwiązania i do dzisiaj jestem. I w pewnym momencie, ponieważ my się znamy z dawnych czasów z Donaldem, z okresu opozycji, nawet jesteśmy na ty, to powiedziałem mu, że po prostu złamaliście ustawę o pomocy społecznej i przez 7 lat nie waloryzowaliście progów dochodowych do pomocy społecznej. Czyli wydawało się, że jest coraz lepiej, bo coraz mniej ludzi korzystało z pomocy społecznej, chociaż coraz więcej ludzi tej pomocy potrzebowało. I teraz odpowiedź Donalda. Nie, Piotrze, myśmy nie złamali ustawy, myśmy jej tylko nie zastosowali. Więc mamy tam jakiś protokół rozbieżności. Ja się do rządzenia nie garnę, że tak powiem.
Ale twoja partia
moim zdaniem, Polska, żeby była takim krajem w pełni demokratycznym i europejskim, musi mieć w parlamencie reprezentację ludzi pracy. Ja tych ludzi pracy nie widzę zbyt wielu na żadnych listach. Na listach lewicy jest ich stosunkowo więcej, ale moim zdaniem za mało. A tak długo, bo nic o nas bez nas. Jeżeli robotnik, jeżeli sprzątaczka, jeżeli kierowca autobusu nie może być posłem, to sprawy pielęgniarki, sprzątaczki i kierowcy autobusu będą
Jasne, mniej zauważalne w parlamencie i mniej reprezentowane.
Na jedną listę, do jednego klubu lewicy, czy będzie od razu pan Piotr Ikonowicz posłem niezrzeszonym?
Jak to będzie? Nie można zakładać tego, że się od razu wywinie taki numer.
No właśnie.
Ja wtedy, kiedy będziesz odchodziłem, to może ja inaczej powiem.
W klubie jest dyscyplina.
Wtedy, kiedy wszedłem na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Sejmu, wprowadzono ustawę o eksmisji na bruk, myśmy się przeciwstawili jako posłowie Polskiej Partii Socjalistycznej i znaleźliśmy się poza klubem, tak? No ale ja mam nadzieję, że no jednak klub to klub, tak? No klub Lewicy będzie, mam nadzieję, podejmował prospołeczne decyzje i z takim przekonaniem startuje w wyborach. Nie wyobrażam się inaczej.
Dobrze, Piotr Ikonowicz naszym gościem, to jeszcze od innej strony podejdę pana przewodniczącego.
My musimy ustalić, czy my jesteśmy na
ty. Właśnie nie wiem, gubię się.
Bądźmy na ty, bo to inaczej sztucznie brzmi, tak?
Dobrze. Czy ty będziesz w takim jak oceniasz? 8 lat Platformy, 8 lat PiSu, bo trochę ta kampania tak wygląda. Platforma mówi, przez 8 lat PiSu mamy dyktaturę i zamordyzm i mamy rządy niemalże nazistowskie w Polsce. PiS mówi, 8 lat rządów Platformy to bieda i bezrobocie. Kto ma rację?
Niestety obie strony.
Żyjemy w dyktaturze?
Żyjemy, to nie jest dyktatura jeszcze, ale są elementy rządów autorytarnych i tak naprawdę to referendum, które no skądinąd w tych dwóch sprawach należało już dawno zrobić referendum, ale sytuacja, którą stworzono przy tym poziomie konfliktu jest taka, że właściwie zniszczono tajność wyborów. Dlatego, że człowiek, który nie weźmie karty do głosowania już w Warszawie podejrzany. Nie ma problemu, natomiast w Sandomierzu to już wszyscy tam będą wiedzieli, że on jest przeciwko PiS-owi, tak? Bo nie wziął karty. W związku z tym może stracić pracę ktoś z jego krewnych albo on sam, prawda? No bo wiadomo, że mamy tak zwany kapitalizm polityczny i każdy obsadza stanowisko i tak dalej. W związku z tym, oczywiście to jest bardzo sprytnie zrobione, bo na miejscu, bo część tych ludzi, nie chcąc stać przed tym dylematem, wezmę, nie wezmę kartę, po prostu nie będzie głosować. I to oczywiście idzie na korzyść PiSu. Ale to jest manipulacja, to jednak nie jest demokratyczne.
A Piotr Ikonowicz weźmie kartę, czy nie weźmie kartę w referendalnej?
Chciałbym bardzo zagłosować przeciwko prywatyzacji, ale decyzji jeszcze nie podjąłem.
A wiek emerytalny też?
Nie, w tych dwóch sprawach chcę głosować, bo tamte uważam za no, taki czysty populizm. Natomiast te dwie sprawy uważam, że powinny być rozstrzygnięte. Szkoda, że przy okazji wyborów. A oczywiście zdarzam się, że pościelił Komorowski.
To swoją drogą, ale to nie już takiej prehistorii, niuansów nie wchodźmy, bo się zagubimy i czasu nam nie starczy. Do dwóch tych drugich pytań jeszcze przejdziemy w naszej rozmowie. Piotr Ikonowicz naszym gościem. Znasz Ryszarda Scharfenberga, profesora z UW?
Tak, jak najbardziej. Bardzo dobrze się znamy z Rysiem.
Czytam jego publikacje, także i w mediach społecznościowych. On pokazuje różne dane statystyczne. Wiesz, co z nich wynika?
I ja pamiętam, że on dobrze ocenił program 500+, z punktu widzenia biedy dzieci. Natomiast jest tak, koniec rządów Platformy 20% najuboższych rodzin pożyczało u lichwiarzy, żeby dożyć do pierwszego. Teraz jest to podobnie. To wróciło. Tego już nie było, bo 500+ i tych minimalnych stawkach godzinowych to są wszystko słuszne rozwiązania, ale dzisiaj znowu progi dochodowe do pomocy społecznej, do pomocy mieszkaniowej nie nadążają za inflacją. I ja miałem taki przypadek, że przyszła pani tramwajarka, która chciała przedłużyć sobie umowę na czas nieokreślony w lokalu socjalnym. I wyliczono, że ona zarabia 4000 na rękę. Po 20 latach stażu, wożąc nas tramwajami po Warszawie, powiedziano, że ona przekracza próg dochodowy i zaproponowano jej, żeby za 3000 wynajęła mieszkanie, a za 1000 z córką samotnie wychowywaną klepała biedę. No więc to jest typowy przykład, gdzie te... I to samo jest pomocy społecznej. No mamy to kryterium dochodowe 700 ileś złotych na osobę. No to co to jest 700? To często są jedne zakupy.
Szczególnie teraz w czasach inflacji, to prawda, świadczenie ma wzrosnąć do 800+, inne
ale
wskaźnik.
Pod warunkiem, że ich wybiorą, no to jest niezły numer. Nie, no, ja bym proponował, że przed wyborami to się stało.
Ustawa jest przyjęta przecież.
No ja wiem, tylko ustawy, kolejne rządy mogą zmienić.
Mogą
tak? No przecież na tym jedzie PiS, że oskarża nowy rząd, jeżeli będzie, że to wszystko zmieni.
No dobrze.
A tamci zapewniają, że nie. I teraz pytanie, kto jest bardziej wiarygodny?
A kto jest bardziej wiarygodny? Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej wiarygodne, czy platforma z Tuskiem.
Ja szczerze mówiąc nie wierzę ani jednym, ani drugim.
Dlatego
jestem na liście Lewicy, a nie Platformy czy PiS-u.
No ale w kluczowych sprawach opiszmy rzeczywistość realnie. PiS czy PiS w realnych sprawach nie dotrzymał słowa takich ważnych. Wiek emerytalny, świadczenie 500+.
Nie, w tych akurat
minimalna,
dotrzymał.
Minimalna stawka
w tych
godzinowa.
Akurat dotrzymał, w innych nie dotrzymał. No, nadal pensje nauczyciela to są pensje. Znaczy, to ktoś powiedział, że kraj, w którym policjant zarabia więcej niż nauczyciel, to jest kraj policji. W Polsce tak jest, niestety.
To trochę
i
tak.
Nie, ja mam znam bardzo wielu nauczycieli. Oni nawet nie mają płacy minimalnej, bo nie zreformowano ustawy. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś uczy dzieci, nie ma jest ważniejszego jak edukacja młodzieży. Bo to jest przyszłość kraju, tak? I zarabia mniej niż płaca minimalna, no to jest po prostu dziki skandal. I ja nie wiem, skąd ta niechęć do inteligencji po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no bo taką inteligencją klasyczną w każdej... Polska jest krajem małych miejscowości, prawda? No więc nośnikiem i kaganka oświaty i inteligencji w takiej miejscowości jest głównie nauczyciel. I ten nauczyciel siłą rzeczy w tym świecie, w którym ludzie mierzą wartość człowieka pieniędzmi, nad czym boleje, no to jest lekceważony przez uczniów, bo jest po prostu nędzarzem.
Ale pod względem polityki społecznej, polityki gospodarczej, faktycznie Piotr Ikonowicz jest symetrystą, trzyma równy dystans między PiS-em i Platformą, czy to jednak już polityka, to był zawładna...
Powiem tak, jak wprowadzano 500+, to Jarosławowi Kaczyńskiemu słowo polityka społeczna nie przechodziło przez gardło.
O tym myśmy tutaj też mówili kiedyś.
Tak, ale teraz już się zorientował, że trzeba w to iść, ale oczywiście PiS nie ma pojęcia o polityce społecznej. PiS wydaje pieniądze punktowo, kupując głosy. To jest bardzo odległe od polityki społecznej i właśnie po to jest wymyślona lewica, żeby taką politykę prowadzić, bo co jest dowodem na nieistnienie polityki społecznej? Na nierealizację zasady sprawiedliwości społecznej zapisanej w artykule 2, nie jakimś 50 konstytucji. Rozwarstwienie. Otóż w Polsce wciąż rośnie rozwarstwienie, mimo tych transferów socjalnych, które ja pochwalam. I mamy największe rozwarstwienie w Unii Europejskiej. To znaczy właśnie zbliżamy się do systemu oligarchicznego, w którym bogaci rządzą biednymi. I tego chcemy uniknąć, po to lewica się bije o władzę.
Jeszcze jeden element tej kampanii, hasło o bezrobociu. Zrobiło karierę ostatnio. Ile było bezrobocia za Tuska, czy 15, czy 14,4? Mam przed sobą tabelę. Wyszukałem sobie na potrzeby naszej rozmowy GUS-u bezrobocia. Kiedy Tusk do władzy dochodził, bezrobocie było 11,6%. Kiedy odchodził do Brukseli, to był sierpień, czyli lepszy miesiąc niż październik roku 14, bezrobocie było 11,7%.
Tak, nie. No,
Całe rządy rządy Tuska to jest wzrost bezrobocia, albo utrzymanie się bezrobocia dwucyfrowego.
Tak, no ale wciąż mamy bardzo, mimo tych wszystkich...
Jak on to zrobił? Jak ty oceniasz jego
politykę? Nie, tego nie zrobił rząd, to jest koniunktura. No to sobie powiedzmy, i to jest przede wszystkim demografia.
Rządów Platformy...
Fantastycznie lobbujesz na rzecz PiS-u, ale daj mi odpowiedzieć.
Nie, lobbuję na rzecz danych.
Okej, nie, ale to ja muszę odpowiedzieć. Tak, a odpowiadam tak. No po pierwsze... Bezrobocie spadło, bo kilka milionów ludzi z Polski wyjechało za chlebem. Po drugie, bezrobocie spadło. No ale efekt był za PiS-u, a za Tuska się zaczęło. A po drugie, no mamy niż demograficzny strasznie duży, w związku z czym po prostu jest mniej ludzi do roboty. I gdyby nie pomoc, która przyszła nolens volens z Ukrainy, to byśmy mieli jeszcze większy problem na rynku pracy. Mamy problem niedoboru i co jest paradoksem, że mimo niedoboru siły roboczej ludzie pracują za czapkę śliwek tak naprawdę. Ludzie pracują za bardzo niskie wynagrodzenia i nie zadają sobie zasadniczego pytania. Jaką wartość wytwarza moja praca? I jaki jest mój udział w tej wartości?
Dobrze, będzie teraz spór, już jest spór o podwyższanie płacy minimalnej. PiS chce zdaniem wielu, także prawicowych ludzi, zbyt ostro podnosić płacę minimalną.
Ja myślę, że problem jest inny. Problem jest taki, że za płacę minimalną nie da się przeżyć i utrzymać mieszkania w dużym mieście.
że ta płaca...
A na prowincji?
Na prowincji jest łatwiej oczywiście. Natomiast
rozdzielić?
Z kolei na prowincji, ja znam bardzo wiele miejscowości, gdzie nikt, dosłownie nikt nie ma płacy minimalnej i wszyscy są na śmieciówkach, na cząstkach etatu. My mamy ponad 2 miliony mikrofirm, w których płace są nędzne, a ich, tych płac nie uwzględnia się w statystykach wynagrodzeń GUS-owskich, bo jest taka gwiazdka. Nie dotyczy małych i średnich firm, czyli tych, w których uposażenia są najniższe, a śmieciówki najczęstsze. I to jest nasze zadanie. Ja nie jestem tutaj od chwalenia PiS-u czy ganienia Platformy, tylko jestem tutaj od poprawiania tego, co jest, a to, co jest, jest złe. I ludzie cierpią. I przeciętny zasób, czyli majątek połowy Polaków, to jest minus 700 euro. Ludzie toną w długach. I to, że akurat mają mieszkania, bo w PRL-u je zbudowano, a potem je rozdano, to w ogóle nie znaczy, że się dorobili, bo ja ciągle bronię kogoś, komu licytują jedyny dach nad głową i chcemy wprowadzić przepis, że jedynego dachu nad głową licytować się nie da, tak zwane prawo jedynej koszuli.
To teraz dopiero się będziemy kłócić, Piotr Ikonowicz, w naszym studio Rosja i Putin.
No myślę, nie bardzo rozumiem, jak można się o to kłócić, no.
No jak znaczy... się patrzy na te związki, skoro jesteśmy na te twoje związki, na przykład z Piskorskim. Pojawiałeś się z człowiekiem, który jest bardzo poważnie podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji.
Znaczy on jest tak poważnie podejrzewany, że do dzisiaj go nie skazano, a 2 lata go trzymano bez aktu oskarżenia. Ja nie twierdzę, że on
a
mówi...
Czy... się, co on mówi
absolutnie
o
nie. On jemu... W naszym środowisku się mówi, że człowiekowi peron odjechał, tak? I my już jakby no, nie mamy w ogóle wspólnego języka, natomiast ja się w pewnym momencie ująłem tylko za tym, żeby była jakaś praworządność. No, że jak rząd chce kogoś zamknąć, to musi mieć paragraf. No, nie może jak po prostu zamknąć, bo tak to robią tylko dyktatury. Mało tego, jak uwolniono na żądanie Komisji Praw Człowieka ONZ. Nie na moje, prawda? Natomiast oczywiście w sprawie agresji na Ukrainę, w sprawie tej obrzydliwej wojny, no to ja mam takie zdania jak wszyscy, no bo trudno, żebym miał inne. Jak wybuchł konflikt, to ja się znalazłem od razu na granicy i spędziłem tam 2 tygodnie, świadcząc usługę tłumacza, bo największy dramat był, dziecko było na ziemi niczyjej w karetce pogotowia i rodzice nie mogli się z pracownikami medycznymi dogadać, co to dziecko jadło, a dziecko się skręcało z bólu. Spędziłem tam 2 tygodnie, a potem przyjęliśmy właśnie rodzinę ukraińską do biura, nasi wolontariusze do biura specjalnie przystosowali. No to był okres entuzjazmu. Teraz niektórzy próbują grać na resentymentach antyukraińskich, co na czym ja bardzo ubolewam. Ja dam taki przykład. W Radomiu jest 13 mieszkań, w których mieszkali uchodźcy z Ukrainy. I oni po prostu uciekli z Radomia, bo tam po prostu nie ma nic do roboty, niestety. Radom to jest jedno z tych miast, które umierają, które trzeba ratować. I do tych mieszkań miasto nie wprowadza lokatorów, tak? No to ludzie winią Ukraińców, prawda? Powinni winić władze miasta. I my oczywiście zrobimy wszystko, żeby te mieszkania odzyskać właśnie dla ludzi z kolejki, bo bronię teraz kobiety z 5 dzieci, 2 niepełnosprawnych, która dostała od miasta w ramach eksmisji lokal bez bieżącej wody, bez niczego. To są dzikusy po prostu. I o tym mówmy, a oczywiście naszych braci ze wschodu, że tak powiem, cały czas z otwartymi ramionami.
Się braci Ukraińców, to już na koniec wrócimy do tego referendum, tych 2 pytań. Mur i mechanizm relokacji migrantów Unii Europejskiej.
Mechanizm relokacji nie ma zastosowania do Polski, ponieważ nikt w Europie jeszcze nie oszalał, żeby krajowi, który przyjął tak dużo uchodźców, jeszcze kazać przyjąć kolejnych.
Jeszcze.
Nie, no, jeszcze nie mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nie oszale.
Czyli ale to jest, furtka będzie
to zrobiona. Znaczy, przepraszam, robienie programów o tym, że ludzie z innych kultur są źli, a jednocześnie sprowadzanie siły roboczej dokładnie z tych samych kultur na żądanie przedsiębiorców jest po prostu dzikim zakłamaniem i trzeba skończyć z tym hejtowaniem każdego, kto ma trochę inny odcień skóry, bo to jest właśnie na granicy rasizmu, już nie mówię faszyzmu.
I tutaj nie ma sporu między nami. Spór jest tylko taki, czy my mamy naszą politykę migracyjną tu ustalać, w tym studio i w naszych wyborach, czy ona ma być podejmowana tam, w Brukseli. Bo o to jest to pytanie.
Znaczy de facto. Pytanie, bo myślę, że postawiłeś sprawę bardzo nieobiektywnie, dlatego że jest jeszcze 3. droga. Nie my sami i nie oni nam narzucają, tylko my z nimi rozmawiamy i się dogadujemy. My między sobą w Europie, w naszej rodzinie europejskiej się dogadujemy.
A ta droga, droga rozmów została odrzucona, bo bardzo wygodnie jest szczuć na Brukselę, żeby dostawać głosy, bo właśnie nas tu krzywdzą. Nieprawda. Trzeba brać udział, trzeba się dogadywać, a wtedy będzie i Krajowy Plan Odbudowy, i pieniądze, i współpraca. I naprawdę nie można odpowiadać na decyzje, których nie ma. A nie ma decyzji o wprowadzeniu do Polski jakichkolwiek uchodźców, poza tymi, którzy już są.
Ale ścieżka proceduralna będzie otwarta.
Co to właściwie znaczy, bo ja nie bardzo wiem.
To znaczy to, że jeżeli Bruksela zachce, jeżeli to jeszcze się skończy...
Ale ja przepraszam, a jaka jest możliwość zmuszenia Polski do zrobienia czegoś inaczej? Nie ma żadnej, ponieważ... Ale te kary finansowe już są. Ile jeszcze można? Nie. To zresztą już w sprawie Węgier się trochę wycofali. Nie, to tylko ja nie twierdzę, że urzędnicy w Brukseli są święci, czy są jacyś szczególnie propolscy. Ja tylko twierdzę, że trzeba...
Nie, czy są prospołeczni?
Nie, ja w dużej mierze biurokracja brukselska realizuje cele korporacyjne, słynna dyrektywa Bolkensteina, gdzie 50 tysięcy dokerów demonstrowało,
Ale nie,
tylko no problem polega na tym, że jeżeli wyobrazimy sobie Polskę poza Unią Europejską, to będzie to kraj trzeciego świata, więc po prostu to jest jakby trzeba tą Unię na nowo urządzić, a nie się na nią wypinać i obrażać.
Piotr Ikonowicz był gościem, wybiła godzina 12. Musimy wyjść ze studia, bo musi być serwis informacyjny, ale kampania trwa i po kampanii też jest życie, więc nieraz się tu zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich.
Kandydat Lewicy, ostatnie miejsce z Gdyni, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Ja już za chwilę w studio, Jakub Dużak i serwis informacyjny.